Wieczorynka Naukomanów, przed mikrofonem Sławek Kulesza. Dzisiaj chciałbym w naszej pierwszej inauguracyjnej audycji w nowym sezonie, szóstym, przypominam, jak ten czas szybko leci swoją drogą, w szóstym sezonie naszej audycji chciałbym troszkę pochylić się nad problemami fizyki jądrowej. Nie bez kozery w tym kalendarium, w poprzednim wejściu, przywołałem osoby, które wniosły mniejszy bądź większy wkład do fizyki jądrowej, fizyka jądrowa. Fizyka jądrowa, czyli co na przykład? Czyli na przykład rozpady promieniotwórcze. No, takie nazwiska jak Henri Becquerel, jak Piotr Curie, Maria Curie-Skłodowska, no, wspomniany przeze mnie Rutherford, no jeszcze mnóstwo, Niels Bohr i tak dalej, i tak dalej. Fizyka jądrowa to także, paradoksalnie, mimo że fizyka jądrowa zajmuje się budową, strukturą, procesami zachodzącymi w jądrach atomowych, no to jednak ma nawiązanie, nawiązuje bardzo mocno do modeli atomu. No i może od tego zacznijmy, bo z fizyką jądrową, tak jak z każdą inną częścią nauki, to rzadko kiedy coś powstaje tak samo z siebie, że nagle wyłania się jak Wenus z fal, nie było, a jest. Fizyka jądrowa powstała jako naturalny owoc ewolucji fizyki dwudziestowiecznej, właściwie końca XIX wieku, początku XX wieku, kiedy badano zjawiska związane z, no, na pograniczu fizyki atomowej, no i nieznane zjawiska promieniotwórczości, czyli takie zjawiska, że niektóre ciała wysyłały tajemnicze promieniowanie, którego nie można było z niczym powiązać. No i właśnie badanie tego typu zjawisk doprowadziło nas do wyodrębnienia z całego bogactwa fizyki jądrowej. O co chodzi? To może zacznijmy od tych modeli atomu najpierw, tak pokrótce przejdę. Mniej więcej do tej pory udało się wyróżnić 6 różnych modeli atomu. No pierwsze, teoria atomistyczna w ogóle, no to jest, pochodzi jeszcze z czasów starożytnych Greków, Demokryt, 5 wiek przed naszą erą, pierwsze sugestie, bo żadnych dowodów doświadczalnych na to nie było, że materia składa się z niepodzielnych cząstek i te cząstki nazwano atomami. Natomiast pierwsze jakieś takie mające uzasadnienie nie w eksperymentach myślowych, ale już w jakichś takich eksperymentach fizycznych, pierwszy model atomowy, no to jest John Dalton. Rok, początek XIX wieku, John Dalton stwierdził, że atomy są niewidzialne i teraz różne, mają różną strukturę w zależności od tego, z jakimi pierwiastkami mamy do czynienia, no i te atomy mogą ze sobą wchodzić między innymi w reakcje, tworząc związki. Ten model się długo nie utrzymał, atomy jako takie cegiełki, tak? W dalszym ciągu atomy są niepodzielne, czyli struktura wewnętrzna nie była wówczas brana pod uwagę takiego atomu. No to cóż, trzeba było prawie 100 lat, żeby pod koniec XIX wieku Joseph J. Thomson ogłosił model, który dzisiaj się tak żartobliwie nazywa modelem ciastka z rodzynkami, z angielska to jest plum pudding model. Czyli taki model, w którym już wiadomo było, że atom jest podzielny, że jest chmura elektronów, która u ładunków, które uznano, że mają wartość ujemną, no i ta chmura jest zanurzona w takim cieście ładunku dodatniego. Już mamy strukturę wewnętrzną, początki struktury wewnętrznej atomu. No i od tego momentu wydarzenia nabrały dramatycznego rozpędu, bo tak jak mówię, model Thomsona to jest końcówka XIX wieku, a niecałe 20 lat, no trochę ponad 10 lat później, Ernest Rutherford wykonuje swoje słynne doświadczenie, w którym pojawia się po raz pierwszy pojęcie jądra atomowego, model jądrowy. I to jest ten model, w którym elektrony OK znajdują się wokół, są w atomie, ale znajdują się w pewnej odległości od jądra, gdyż no wiadomo było, że to atom nie jest już cały taki nieprzezroczysty, jakby może, jak jeszcze Thomson sądził, ale że że jądra atomowe zawierające bardzo dużą masę i praktycznie skupiające w sobie całą masę atomu jest bardzo małe. No a to wokół tego gdzieś w pewnej odległości krążą elektrony, utrzymywane tam siłami elektrostatycznymi. To był rok 1911. Długo ten model nie przetrwał, bo Niels Bohr w roku 1913, równolegle oczywiście trwały inne prace, przede wszystkim mechanika kwantowa gwałtownie się rozwijała. No już było wiadomo, że ta klasyczna mechanika, która na mocy, w której próbowano osadzić model Rutherforda, no nie da się utrzymać. No nie da się utrzymać. Elektrony poruszające się wokół jądra to są ładunki, a więc elektrony powinny być. Skoro to są ładunki poruszające się, to powinny emitować energię. A skoro emitują energię, to elektrony po pewnym czasie powinny opadać na to jądro, skoro tracą energię. Więc atom po pewnym czasie powinien zanikać, co kłóciło się z na przykład obserwowaną ekstremalnie dużą trwałością niektórych atomów, no taki na przykład atom wodoru. Niemierzalnie długi czas życia. Więc trzeba było coś z tym zrobić. No i tutaj, ponieważ równolegle rozwijała się mechanika kwantowa, więc Niels Bohr zaproponował taki model przejściowy, można powiedzieć, że to był taki szpagat między mechaniką klasyczną i kwantową, w którym oczywiście mamy dalej małe jądro, w którym skupia się ekstremalnie duża masa w ekstremalnie małej objętości. W związku z tym, no, gęstość tej materii jądrowej jest niewyobrażalnie wielka. No i wokół tego jądra, tak jak planety wokół Słońca, krążą sobie elektrony i ten model Bohra, ten model taki powiedzmy, no, można powiedzieć, że to jest taki model z, jakby to nazwać, no, z protezą, próbujący połączyć ze sobą dwa światy, klasyczny i kwantowy. No ten model nie bez kozery nazwano modelem planetarnym, no bo przypominał trochę model Układu Słonecznego, gdzie mamy w środku masywne Słońce, które skupia prawie całą masę Układu Słonecznego. Wokół Słońca krążą po stabilnych orbitach planety i inne ciała oczywiście, nie tylko planety. No ale tak jak mówię, to był model taki przejściowy i kolejne trochę ponad 10 lat Erwin Schrödinger, austriacki fizyk, też noblista, w roku 1926 proponuje już model całkowicie kwantowo-mechaniczny, tylko na bazie nowo co powstałej mechaniki kwantowej. No i tu już nie ma mowy o tym, że mamy jakieś elektrony, które są cząsteczkami, kuleczkami, które krążą wokół dodatnio naładowanego jądra. Nie. Elektrony tworzą chmurę ładunku i ta chmura ładunku rozmywa się w całej objętości, aczkolwiek są takie obszary, gdzie gęstość tej chmury elektronowej jest większa. Te obszary nazywamy w takim klasycznym rozumieniu orbitami elektronowymi. Są takie obszary, gdzie gęstość tego ładunku jest nieco mniejsza. No i to są te obszary między orbitami. No i cóż, no plus jeszcze całe wszystkie zjawiska przewidywane przez mechanikę kwantową, takie jak na przykład tunelowanie cząstek i tak dalej, ale tak jak mówiłem, dzisiaj chciałbym się skupić tylko na jądrze, to jeszcze nie jest ten moment, żeby wchodzić w całym atomie. Być może do atomu wrócimy sobie w jednej z kolejnych audycji. Na razie to był taki. Żeby takie tło stworzyć, chciałbym, żebyście mieli pewien obraz, jak te pojęcia ewoluowały i dlaczego akurat jądro atomowe, skąd ono się wzięło, skąd ta koncepcja i dlaczego wiemy to, co wiemy. Co dalej? O tym za chwilę.